Nie wiem, czy pamiętacie, o co Tomek przed chwilą się modlił. Tomek w swojej modlitwie powiedział takie słowa, że on ma pragnienie, aby Duch Święty dotknął teraz jego serca i żeby się nauczył czegoś nowego. I to też jest moja modlitwa teraz. Aby Duch Święty dotykał nas i aby to słowo wydało dobry owoc w naszym życiu, żeby to nie był zmarnowany czas, ale coś, co zmieni nasze życie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę porozmawiali, albo może przypomnieli sobie Mojżesza, jego historię, kim on tak naprawdę był. Kiedy myślę o Mojżeszu, to pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą mi do głowy, to to, że był on przyjacielem Boga. To, o czym pamiętam zawsze, to jest to, że Bóg użył go w niesamowity sposób do tego, aby wyprowadzić cały wielki naród z niewoli do ziemi obiecanej. Że był on człowiekiem, który oglądał Boga twarzą w twarz i rozmawiał z Nim zupełnie tak, jak my ze sobą rozmawiamy. Że tak naprawdę był tak blisko Boga, jak ja sobie nawet za bardzo jeszcze nie wyobrażam. Pamiętam też o tym, że kiedy lud, który Bóg mu dał jakby w opiekę, zawodził go, narzekał, marudził, to Mojżesz ciągle okazywał im miłość, cierpliwość do tego stopnia, że kiedy zgrzeszyli i Bóg mówi, dobra, kończymy z tym Izraelem, wybijmy ich wszystkich i z ciebie stworzę nowy naród, który będzie moim wybranym. To Mojżesz mówi, Boże, poczekaj, proszę wstrzymaj się z tym i oszczędź ten naród. I w ten sposób tak naprawdę wyprosił u Boga przebaczenie czy łaskę dla narodu izraelskiego. I takiego Mojżesza kojarzę. Ale zanim Mojżesz stał się tym, o którym właśnie powiedziałem, to trochę lat, trochę drogi musiał przebyć. Tak naprawdę w Starym Testamencie czytamy, że zajęło mu to ponad 80 lat. I ta droga była, tak historycznie patrząc, nieco dziwna. Bo urodził się jako Izraelita, jako Hebrajczyk. W czasie, kiedy Faraon wydał rozkaz, żeby każde dziecko płci męskiej, jeżeli się urodzi, po prostu wrzucić do Nilu, zabić. Dzięki Bogu jego rodzice wybrali coś lepszego dla niego i zamiast posłuchać jakby rozkazu Faraona, zdecydowali się, że powierzą jego życie w Boże ręce. Potem widzimy, w jaki sposób Bóg go w dziwny trochę sposób może nawet ratuje. Bo z jednej strony zabiera mu tożsamość Hebrajczyka w pewien sposób i robi z niego Egipcjanina, a z drugiej strony przeprowadza go tak naprawdę z miejsca niewoli do wolności. Dziwnie trochę. Potem, kiedy już wydaje się, że wszystko będzie ładnie i życie będzie szczęśliwe, to nagle z księcia Bóg tak kieruje jego drogę, że staje się pasterzem, wygnańcem, czyli tak naprawdę degradacja zupełna. I dopiero ostatni etap jego życia to tak naprawdę jest moment, kiedy z pasterza, z kogoś takiego, kto my w tamtejszych czasach powiedzmy jest nikim, Bóg robi z niego przywódcę narodu i tego, o którym pamiętamy. I to tym mówi Stary Testament. W Nowym natomiast Duch Święty troszeczkę nam tłumaczy, o co chodziło w tej całej drodze, którą Bóg prowadził Mojżesza. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale jest bardzo skrótowo przedstawiona historia i droga Mojżesza. I jak wszystkie opisy w tym akurat rozdziale, naznaczona jest tak naprawdę jednym słowem. To słowo to wiara. I od 23 wersetu tego rozdziału możemy czytać tak. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulągszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Kiedy czytamy ten fragment, to myślę, że warto sobie zadać pytanie, bo te wszystkie stwierdzenia przez wiarę, mogą wydawać się trochę odległe i takie, może ciężko je będzie poczuć. Więc pytanie, które warto sobie zadać, to co to była ta wiara w tym konkretnym przypadku? I kiedy czytałem tą skróconą historię Mojżesza, te jego fragmenty historii, które Duch Święty chciał podkreślić w tym fragmencie, to co zauważyłem, że jest tu lista pewnych wyborów, których dokonywał Mojżesz albo jego rodzice, jak w pierwszym wersecie. I to były szczególne wybory, bo każdy z tych pojedynczych wyborów tak naprawdę robił coś niesamowitego w jego życiu. Każdy ten wybór oddalał go od Egiptu, oddalał go od tego, co w Biblii jest utożsamiane jako złe, jako grzech, a przybliżał go do Boga. Każdy kolejny wybór to była tak naprawdę decyzja, która mówi: nie, ja nie chcę mieć wspólnego nic z grzechem, ja chcę być bliżej Boga. Jeżeli popatrzymy od samego początku, pierwszy wybór nie był jego. Czytamy, że rodzice nie ulękli się rozkazu Faraona i ukrywali swoje dziecko. I tutaj mamy pierwszy jakby sprzeciw wobec tego, co jakby Egipt proponował w tamtym czasie. Rodzice tym, co zrobili, tak naprawdę powiedzieli, że nie będzie Egipt, nie będzie Faraon, nie będzie, tak jak go mianowali, syn Bożka Ra decydował o tym, co się stanie z moim życiem, co się stanie z życiem mojego dziecka. Ale ponieważ wiemy, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, w którego wierzymy, On jest Panem Izraela, On jest naszym Bogiem, to my powierzamy życie naszego syna w Jego ręce. Nie będzie tego robił, nie będzie o tym decydował żaden faraon, to Bóg ma nas w swoich rękach. Kiedy dalej już czytamy o decyzjach Mojżesza i pierwsze, co czytamy, to kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona. Tutaj już bardzo jasno widzimy, że mówi: dziękuję, nie skorzystam z tej oferty, którą ma dla mnie Egipt. Wybieram to, żeby być bliżej Boga. Aż na końcu, w ostatnim z tych fragmentów, które czytamy, mamy w pewien sposób tak symbolicznie przedstawioną jakby niemalże ostateczne rozdzielenie. Kiedy przechodzą przez Morze Czerwone, Egipt zostaje w części zalany, a w pozostałej części tak naprawdę po jednej stronie morza Izraelici są po drugiej stronie. I teraz jakby jeden już jest tylko kierunek. Za bardzo nie ma odwrotu. Idziemy do Boga, do miejsca, które On nam wyznaczył. I mamy listę tych wyborów, które oddalały Mojżesza od Egiptu, a przybliżały do Boga. Dzisiaj jesteśmy w trochę bardziej komfortowej sytuacji, bo wiemy, co to jest, co jest tą rzeczą, która oddziela albo przybliża nas do Boga. Bo jak mówi Biblia, tak naprawdę od Boga nie jest nas w stanie oddzielić zbyt dużo rzeczy. Jest jedna tak naprawdę. Jest to grzech. I kiedy myślimy sobie o grzechu, to często to, co nam przychodzi do głowy, to, że grzechem jest coś ukraść, kogoś pobić, zwyzywać, czy zrobić coś innego strasznego. I jak najbardziej, to jest grzech. Ale grzech to jest, w Biblii jest przedstawiony jako troszeczkę coś innego. Że jakby to jest wszystko grzechem, ale to nie jest jakby definicja. Bo grzech jest przedstawiony jakby jako kierunek, w którym człowiek idzie. Grzech to jest kierunek, w którym ty podążasz, a ten kierunek wygląda tak, że twarzą jesteś zwrócony w jedną stronę, a droga do Boga jest w zupełnie drugą stronę. I kiedy na to popatrzymy w ten sposób, to widzimy, że można być człowiekiem, który tak naprawdę po ludzku nic specjalnie złego nie zrobił. Ani nie ukradł, ani nikogo nie zabił. Ale jeżeli twoje życie jest życiem, gdzie nie ma Boga, że żyjesz tak, jakby Boga nie było, mimo że nie robisz złych rzeczy, to ciągle podążasz w kierunku za grzechem, bo są tylko dwie drogi. Albo w stronę grzechu, albo w stronę Boga. I jeżeli popatrzymy też na samo słowo nawrócenie, to dokładnie ono w tym samym tonie mówi do nas. Nawrócenie to jest dosłownie zmiana kierunku właśnie. Że kiedy stwierdzamy, że idziemy w stronę grzechu, odwracamy się o 180 stopni i idziemy w drugą stronę. Nie, że tylko, okej, stwierdziliśmy, zrobimy złe rzeczy, więc po prostu przestajemy robić złe rzeczy. To by było po prostu, idę w złą stronę i się w pewnym momencie zatrzymuję i tyle. Nie, kiedy takie coś, to można by nazwać, nie wiem, resocjalizacją, Nawrócenie to jest moment, kiedy ty decydujesz się odwrócić i pobiec w stronę Boga. I to tak naprawdę jest coś, z czym też my się zmagamy. I jeżeli popatrzymy na ten tekst i weźmiemy także pod uwagę ten kontekst grzechu, który jest w naszym życiu, to zobaczymy, że to, co przybliża albo oddala nas od Boga, to często są nasze wybory, nasze decyzje, które podejmujemy. Tak jak Mojżesz tutaj musiał wielokrotnie zdecydować, czy wybiera Egipt, czy wybiera iść za Bogiem. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten tekst i spróbowali się zastanowić, jak trzymać ten właściwy kierunek. Jak trzymać ten kierunek w stronę Boga przez nasze całe życie. Pamiętając o jakby pewnych konsekwencjach, które to za sobą niesie, które też są wymienione w tym tekście, że tak naprawdę jeżeli decydujemy się być jak najbliżej Boga, to jednocześnie mówimy, że chcemy się trzymać z daleka od tego, co jest wartością, co jest zasadą tego świata, co jest standardem tego świata. Nie da się tego pogodzić. I to musi być też nasza świadoma decyzja, że idziemy za tym, co mówi Bóg, a nie za tym, co proponuje świat. I pytanie jest, czy jesteś na to gotowy? Czy chcesz iść w tą stronę, w którą poszedł Mojżesz? Czy chcesz iść w tą stronę, którą jakby Bóg dla każdego z nas przeznaczył? I próbując znaleźć jakby co decydowało o tym, że Mojżeszowi udało się albo nie, albo co było dla niego pomocne, chciałbym, żebyśmy najpierw zwrócili uwagę na wersety od 24 do 26. Tu jest napisane tak. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. I nie odkryję chyba czegoś niesamowitego. Ale myślę, że coś, co bardzo, bardzo mocno pomaga nam trzymać właściwy kierunek, to jest to, kiedy odpowiednia osoba jest najcenniejsza w naszym życiu. Cenniejsza niż skarby Egiptu, cenniejsza niż cokolwiek innego. I to jest pytanie do nas, czy Jezus jest dla ciebie najcenniejszy? Czy Jezus jest dla ciebie najbardziej wartościowy? Ale dlaczego to jest takie ważne? Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam i myślę, że ludzie dosyć często działają w ten sposób, że jesteśmy w stanie podejmować ryzyko, że jesteśmy w stanie wybierać te mniej wygodne, mniej komfortowe rzeczy, że jesteśmy w stanie stanąć przeciw jakiejś większej grupie ludzi i jakby bronić swojego zdania tylko wtedy, jeżeli dotyczy ono czegoś, co jest dla nas naprawdę wartościowe. Tylko wtedy, jeżeli dotyczy czegoś, co jest dla nas naprawdę cenne. Jeżeli masz inne zdanie na jakiś temat, który jest ci delikatnie mówiąc obojętny albo średnio ważny, myślę, że dużo łatwiej odpuścisz i powiesz, szkoda mojego trudu. Ale jeżeli jest walka o coś, co jest dla ciebie cenne i ważne, to będziesz toczył bój do momentu, aż nie zwyciężysz. Nawet jeżeli by to się miało odwlec w czasie. W przypadku Mojżesza czas od momentu, kiedy spotkał z Boga, do momentu, kiedy tak naprawdę wyprowadził, chociażby do tego momentu, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, to był też długi okres, kiedy musiał zachować wierność, mimo że Faraon opierał się. I żeby przybliżyć może, jak to działa, to przypomniała mi się historia, którą słyszałem a propos pewnej grupy ludzi, jeszcze chyba z ZSRR, gdzieś tam ze wschodu dalekiego. Była pewna grupa ludzi, która bardzo dużo miała problemy z alkoholem, papierosami, narkotykami, bardzo mocno uzależniona, ale w pewnym momencie dotarł do nich jakiś ewangelista i głosił im Ewangelię i chyba wszyscy albo bardzo duża część z nich się nawróciła. Bóg tak wspaniale działał pośród nich, że wszyscy, którzy tam byli, a wszyscy byli uzależnieni od alkoholu, to tylko z wyjątkiem jednej osoby zostali uwolnieni od tego dosłownie tak o. W jednym momencie, w jednej chwili. Oprócz jednej osoby. Ta osoba nie wiedziała jakby, dlaczego tak się dzieje. I modlili się jedni, drudzy, trzeci o nią. I nic, ciągle jakby zmagała się z tym. A miała w sercu pewne prawdziwe pragnienie. Chciała głosić Ewangelię każdemu człowiekowi. ta osoba była gotowa pójść za Bogiem do Afryki, gdziekolwiek tylko Bóg by jej nie posłał, po to, żeby głosić Jego Ewangelię. Ale to, co gdzieś blokowało ją i nie pozwalało jej iść i jakby było takim hamulcem w jej życiu, to było to, że ciągle był ten nałóg. I przyjechał pewien kolejny usługujący i jakby historia została mu przedstawiona. Ta osoba znowu wyszła do modlitwy i ten usługujący mówi tak. Twierdzisz, że jesteś w stanie pójść za Bogiem na 100%. No tak. Jesteś w stanie pójść do Afryki, w niebezpieczne miejsca, nawet oddać swoje życie za Jezusa. Tak. A nie jesteś w stanie cierpieć, żeby pozbyć się tego paskudnego nałogu. Nie jesteś w stanie oddać ze swojego życia 2 czy 3 tygodni detoksu, w bólach najprawdopodobniej, żeby uwolnić się od tego, co jest grzechem w twoim życiu. I to był przełom w życiu tej osoby. Że ona stwierdziła i rzeczywiście tak postąpiła. Z tego, co słyszałem, to były 3 czy 2 najtrudniejsze tygodnie w życiu tej osoby. Niesamowity ból, niesamowite cierpienie. Ale ponieważ w tym momencie wybrał, Jezus jest dla mnie najcenniejszy, to jestem gotowy nawet przejść przez to, tylko po to, żeby być bliżej mojego Boga. Tylko po to, żeby nie zawieść Go. Tylko po to, żeby okazać, jak bardzo Go kocham. I myślę, że to jest bardzo ważne też w naszym życiu. Że kiedykolwiek staniemy naprzeciw czegoś, co tak naprawdę będzie bardziej może nawet między nami a Bogiem. Co bardzo łatwo moglibyśmy ukryć przed ludźmi, żeby nie było wstydu. Ale będziemy zawsze mieli w głowie to na uwadze to, że Bóg jest z nami. Że nam zależy najbardziej na Nim. To wtedy, nawet jeżeli nas to będzie dużo kosztowało, to oprzemy się, czy to pokusie, czy czemukolwiek, co tak naprawdę stanie w naszym życiu. I jest pytanie, jeszcze raz powtórzę, czy Jezus jest najcenniejszy? I to jest trudne pytanie. Może twoja odpowiedź jest tak, to chwała Bogu. Myślę, że szczerze można się przyznać do tego, jeżeli tak jest. Jeżeli twoja odpowiedź jest nie, ale potem jest przecinek i mówisz, ale bardzo bym chciał, to myślę, że to jest też bardzo dobre miejsce. Że to jest bardzo dobre miejsce, dlatego że Bogu zależy na tym, żebyśmy całym sercem do Niego przylgnęli. I jeżeli twoją decyzją jest to, że chcesz, żeby On był na pierwszym miejscu i był najcenniejszy w twoim życiu, ale kiedy mówisz te słowa, to masz w głowie pewną wątpliwość, to Bóg cię przez to przeprowadzi. Pamiętam w moim życiu, jak to było, gdzieś w okolicach liceum. Bardzo gorliwie modliłem się, Boże, staję ci do dyspozycji, zrób ze mną, co zechcesz. Pójdę za tobą, gdziekolwiek mnie poślesz. I za każdym razem, kiedy wypowiadałem to słowo, to w głowie taka struna się odzywała. Panie Boże, tylko nie na misję do Afryki. Panie Boże, tylko nie tam. I z jednej strony mówiłem, Boże, zrób, co zechcesz, cały jestem twój, a z drugiej strony tylko nie na misję do Afryki. I trwało to naprawdę dłuższy czas. Ale ciągle wytrwale się modliłem, bo wiedziałem, że moje serce chce w 100% pójść za Bogiem, ale gdzieś obawy, strach, cokolwiek było w moich emocjach, nie pozwalało na to. I Bóg w pewnym momencie zabrał to. Dalej bym nie chciał jechać do Afryki, ale już się tego przynajmniej nie boję i mogę z pełną świadomością powiedzieć, że Boże, tak, staję Ci do dyspozycji, nawet jeżeli, nie daj Boże, będzie trzeba jechać do tej Afryki. I to jest, myślę, że to jest dobre miejsce. Do pewnych rzeczy dorastamy. Ale to, co jest znowu najważniejsze i co warto badać każdego dnia, nie tylko raz, kiedy się nawracamy, czy Jezus jest najcenniejszy w moim życiu? Czy jest cenniejszy? Możesz sobie zadawać różne trudne pytania. Niż moja rodzina, niż moje dzieci, niż moja praca, dla niektórych facetów niż mój samochód. Może być tak, że kiedyś, jeszcze kiedy byłeś nastolatkiem, to rzeczywiście te słowa brzmiały prawdziwe. Jezus jest dla mnie najcenniejszy. I to są smutne historie, ale niestety też trochę takich słyszałem. Ale kiedy ludzie zaczęli dorastać, zaczęli pracować, robić kariery, zakładać rodziny, to się obudzili w miejscu, kiedy z gorliwych jakby naśladowców Jezusa zostali tak zwanymi niedzielnymi chrześcijanami. Po prostu w niedzielę do kościoła, a potem żyjemy po swojemu. Więc warto zadawać sobie to pytanie ciągle i ciągle i sprawdzać, w jakim jesteś miejscu. Ja też sobie je ostatnio zadałem i ponieważ niedawno mi się urodził syn, to takie dziwne porównanie mi przyszło do głowy. U mnie w środowisku, w którym pracuję, jakby na bardzo dużym piedestale jest matematyka. W sensie ludzie, którzy są dookoła i mają takie twierdzenie, że wszystko można opisać wzorem matematycznym tak naprawdę. Psychologia, zachowania ludzi, wszystko tak naprawdę. I gdzieś rozmawialiśmy o tym, że humanistyczne przedmioty to wręcz mogliby usunąć ze szkoły, niech uczą po prostu ścisłych, bo to ma przyszłość. No takie dziwne rozmowy. Ale to, na co jakby Bóg zwrócił moje serce w tych całych rozmowach o przedmiotach szkolnych, to czy jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, którą chciałbym nauczyć i przekazać mojemu synowi, tylko jedną, czy byłaby to matematyka, czy może tak bardzo potrzebny teraz angielski, z którego też nie lubiałem i długo się, że tak powiem, musiałem go uczyć, czy może wiara i relacja z Bogiem. I to było gdzieś pytanie, które sobie postawiłem i szczerze mogę powiedzieć, że tak, jeżeli miałbym coś przekazać mojemu synowi, to niech to będzie wiara i relacja z Bogiem. Dlatego, że Bóg, Jezus, On jest najcenniejszym rzeczą, najcenniejszą osobą, którą możemy mieć w naszym życiu. I to jest pierwszy etap, tak patrzę na zegarek, bo kiedy już ten etap jest za nami, to Bóg robi coś też niesamowitego, o czym chciałbym powiedzieć, że kiedy zdecydujesz się pójść za Bogiem, obierzesz ten kierunek ku Bogu, to się okaże, że nie da się iść w stronę Boga, pomijając ludzi, którzy są dookoła. I drugie pytanie, które będziesz musiał sobie postawić, żeby trzymać ten kurs, to jest to, czy ludzie są cenni, czy inni ludzie są cenni w twoich oczach. Tak jak to było z Mojżeszem, który był w stanie wstawiać się u samego Boga za naród, byle tylko Bóg ich nie wytracił, ponieważ tak bardzo mu na nich zależało. I to też jest bardzo istotne, ponieważ często na tej drodze do Boga Bóg będzie stawiał przed nami wyzwania, zadania do zrobienia, będzie oczekiwał posłuszeństwa z naszej strony, tym, żeby służyć innym osobom. I można to robić ze względu na miłość do Boga, jak najbardziej, ale najprawdopodobniej szybko ci się wypalisz i bardzo mizerne będą tego efekty. Historię też, która przyszła mi do głowy, żeby to zobrazować, to całkiem niedaleko, gdzieś w województwie opolskim to się wydarzyło, że jeszcze w czasach komuny nawrócił się pewien człowiek, który bardzo gorliwie zaczął ewangelizować. Chodził do parków przed nabożeństwem i głosił Ewangelię ludziom, potem ich zapraszał na nabożeństwo. I na początku miał bardzo duże rezultaty, powiedzmy. Ludzie nawracali się, przychodzili do kościoła i naprawdę to były prawdziwe nawrócenia, tak zwane dobre nawrócenia, gdzie ludzie nie tylko decydowali się zerwać z jakimś grzechem, ale zdecydowali się naprawdę pójść za Chrystusem. Ale w pewnym momencie jakby te owoce tak malały, aż w końcu zgasły. No i pastor tego kościoła zauważył, że tak się dzieje i po jakimś czasie zapytał tego człowieka, co się stało, to już nie głosisz Ewangelii? No głoszę, chodzę do parku i ciągle nie ma, tylko teraz nie ma rezultatów. No i rozmawiali i co się okazało? Że wszystko robi tak samo jak wcześniej, ale coś zmieniło się w jego sercu. Na początku głosił Ewangelię dlatego, że pragnął, aby inni ludzie poznali Jezusa i doświadczyli tej niesamowitej miłości, którą Bóg ma dla człowieka. A w pewnym momencie, z niewiadomych przyczyn, zaczął głosić ludziom Ewangelię dlatego, żeby nie mieli wymówki, kiedy staną na sądzie. Żeby nie mogli powiedzieć, a nie wiedziałem. I niby robił to samo, ale tak naprawdę z powodu braku tej miłości do ludzi i owoce były mniejsze, i ani to chwały Bogu nie przynosiło, i tak naprawdę to nie był kierunek, który Bóg miał dla tego człowieka. I to też jest, kiedy czytamy Biblię, widzimy to bardzo jasno. Nie można kochać Boga, nie kochając ludzi. Więc to jest drugie pytanie, które warto sobie postawić. Czy kochasz ludzi? Czy zależy ci na nich? Czy jak siedzisz teraz w ławce i patrzysz przed siebie na tych, którzy są przed tobą, to czy ci zależy na nich? Ja mam najgorzej, bo widzę wszystkich. Więc i to jest ważne pytanie, żeby sobie postawić także, ponieważ to będzie też nas trzymało we właściwym kierunku. I to jest druga rzecz. I na końcu trzecia, taka już najmniejsza chyba. Kiedy czytamy ten fragment, to widzimy, że zarówno rodzice Mojżesza się nie ulękli czegoś, jak i Mojżesz się czegoś nie ulękł. I to jest ten ważny czynnik, o którym też trzeba pamiętać, że bardzo potrzeba nam odwagi. Odwagi nam potrzeba, dlatego że to, co będziemy robić na naszej drodze z Bogiem, będzie zupełnie inne od tego, co jest w standardach i w zwyczajach tego świata. Kiedy może będziesz siedział ze swoimi znajomymi i jak to bywa, zaczną plotkować, szydzić albo obgadywać jakąś inną osobę, to tobie albo wypadałoby się może nawet sprzeciwić, albo co najmniej wyjść i stwierdzić, tak jak za Bożym Słowem, nie będę siedział w loży szyderców. Nie zawsze jest to łatwe. Może Bóg poprosi cię, żebyś zrobił coś niewygodnego, coś trudnego dla ciebie. Nie musi być to wielka rzecz. Może jesteś osobą, która za bardzo nie lubi rozmawiać przez telefon, a Bóg poprosi cię, żebyś zadzwonił i po prostu porozmawiał z osobą, która nie jest jakby bliska twojemu sercu, żebyś się zainteresował nią. Do tego też będzie ci potrzebna odwaga. Może na razie tylko tyle, ale od czegoś trzeba zacząć. I tak naprawdę, gdyby nie ten element, jeszcze ta odwaga, to na każdym z tych etapów, które czytaliśmy o Mojżeszu, gdyby on się przestraszył Faraona, gdyby przestraszył się, oj, jak przestanę być księciem, a zostanę być pasterzem, to z czego się będę utrzymywał, a zostanę pasterzem, to tak naprawdę nie mielibyśmy dalszej części tej historii. Gdyby rodzice Mojżesza się wystraszyli i powiedzieli, no nic nie możemy zrobić, no dobra, niech zabiją nasze dziecko, też nie mielibyśmy dalszej części tej historii. I pytanie, skąd wziąć tą odwagę? Kiedy myślę o tym, to tak naprawdę widzę, do Bożych dzieł odwagę można znaleźć tylko w jednym miejscu. I to, jak to bywa w chrześcijaństwie, znowu jest u Boga. Kiedy pomyślimy, przychodzi mi na myśl historia Eliasza, który był niesamowitym mężem Bożym, naprawdę potężnym prorokiem, robił takie rzeczy, że mało który ze proroków Starego Testamentu może się tym poszczycić. Ale kiedy odniósł wielkie duchowe zwycięstwo na Górze Karmel, gdzie udowodnił całemu Izraelowi, że Bóg jest Bogiem, a nie jakiś tam bożek Baal, to dzień później przyszła do niego królowa izraelska i powiedziała, to samo, co ty zrobiłeś z moimi prorokami, którzy potem zostali zabici, to samo zrobię z tobą. I ten wielki, potężny mąż Boży, który oglądał niesamowite działanie Boga dzień wcześniej, uciekł i czytamy, że życzył sobie śmierci. Usiadł pod jałowcem i życzył sobie śmierci. I tak naprawdę był to moment, kiedy mogła się skończyć jego, że tak powiem, kariera sługi Bożego. Jeżeli by poszedł za tym, co gdzieś tam miał w myślach, to mogło być już po Eliaszu. Ale co czytamy dalej? Zachęcony przez Boga udał się w podróż do Bożej Góry. Wszedł tam do jaskini i w tej jaskini rozmawiał z Bogiem. I ta rozmowa była w pewien sposób szczególna. Nie udawał, że jest niesamowitym tutaj odważnym i wielkim człowiekiem, tylko stanął przed Bogiem i zwyczajnie powiedział, Boże, ona mi powiedziała to i to, ja zostałem sam, nie daję rady i się boję. I Bóg po prostu w tym jego wyznaniu przyszedł, odpowiedział na potrzebę jego serca, postawił go na nowo na nogi i tak naprawdę chwilę później widzimy, jak Eliasz wraca do Achaba i jego żony i znowu czyni wielkie dzieła Boże. I ta historia znowu mnie uczy. Jeżeli brakuje nam odwagi, żeby robić rzeczy dla Boga, to ta odwaga jest u Niego, w relacji z Nim. Kiedy znowu widzimy, jak cudowny i niesamowity jest, kiedy widzimy, jak potężny i święty jest, bo wtedy tak naprawdę te wszystkie strachy, te wszystkie lęki robią się bardzo malutkie. I chciałbym zachęcić każdego z nas, żebyśmy właśnie na to zwrócili uwagę w swoim życiu, żeby to Jezus był najcenniejszy, żebyśmy sprawdzali, czy w naszym sercu inni ludzie są najcenni, kiedy będziemy służyć im, bo do tego nas Bóg powołał. Jeżeli ktoś się zastanawia, po co to wszystko, to tak naprawdę dla mnie największą nagrodą jest to, że żebyśmy mogli być nazwani Bożymi przyjaciółmi. Każdy, kto doświadczył trochę relacji z Bogiem, wie, że nie ma nic lepszego niż być blisko Boga. Że nie ma nic lepszego niż nawet jeżeli jest trudno, są ciężkie okoliczności, to czuć, że On jest przy tobie i czuć Jego obecność. To jest coś, co jest bardzo dużą nagrodą. A jeszcze większą nagrodą, o której często zapominamy tutaj na ziemi, jest to, że kiedy, jak ostatnio przez wiele kazań słyszeliśmy, będzie sąd, a my biegliśmy w stronę Boga, to też u Boga skończymy. I tam jest zapisane nasze życie. I do tego wszystkiego chciałbym nas zachęcić. I jeżeli dotknął Bóg twojego serca i widzisz, że gdzieś coś musisz zmienić w swoim życiu, może nawrócić się z pewnych rzeczy, może zupełnie zmienić kierunek, to zachęcam cię, żebyś nie zwlekał. Zachęcam cię, żebyś zrobił to tu i teraz. Zaraz będziemy dalej śpiewali, uwielbiali Boga. Stań przed Nim i powiedz, że Go pragniesz i Go potrzebujesz. Że chcesz, żeby On był naprawdę najważniejszy w twoim życiu. Jeżeli są jakieś wątpliwości, też Mu to powiedz. Jeżeli jest strach, też Mu to powiedz. Dlatego, że Bóg honoruje naszą szczerość. On nie oczekuje, że będziemy super tytanami od razu na początku, bo to nie nasze dzieło. To On przemienia nas. To przez przebywanie z Nim to wszystko się zmienia. Amen.